Schumann kiwał głową i wznosił brwi. Ha, próbuj pan. Na żal po kobiecie jedynym lekarstwem może być tylko druga kobieta, chociaż obawiam się, czy kuracja już nie jest spóźniona. Stalowy to człowiek, wtrąciłem. I dlatego niebezpieczny, odparł doktor. Trudno zatrzeć, co się raz w takim zapisze i trudno skleić, co pęknie. Pani Stawska zrobi to. Bodajby, i Stach będzie szczęśliwy. Oho! Pożegnałem doktora pełen otuchy. Kocham, bo kocham panią Helenę, ale dla niego wyrzeknę się jej. Byle nie było za późno. Ale nie. Nazajutrz w południe wpadł do sklepu Schumann. Z jego uśmieszków i ze sposobu przygryzania warg poznałem, że mu coś dolega i nastraja go na ton ironiczny. — Byłeś doktor u Stacha? — spytałem. — Jakże dziś? Pociągnął mnie za szafy i począł mówić zirytowanym głosem. — Oto patrz pan, do czego doprowadzają baby nawet takich ludzi jak Wokulski. Wiesz pan, dlaczego on rozdrażniony? Przekonał się, że panna Łęcka ma kochanka. — Gdybyś się przekonał, to może by go radykalnie uleczyło. Ale ona za sprytna, żeby taki naiwny wielbiciel spostrzegł, co się dzieje za kulisami. Zresztą w tej chwili chodzi o co innego. Śmiech powiedzieć, wstyd powiedzieć, zżymał się doktor. Uderzył się w łysinę i mówił ciszej. Jutro bal u księcia, gdzie naturalnie będzie panna Łęcka. I czy pan wiesz, że książę do tej chwili nie zaprosił Wokulskiego? Choć z innymi, zrobił to już od 2 tygodni. A czy uwierzyłbyś pan, że Stach chory z tego powodu? Doktor zaśmiał się piskliwie, wyszczerzając popsute zęby, a ja, dalibóg, zarumieniłem się ze wstydu. Teraz rozumiesz pan, na jakiej pochyłości może znaleźć się człowiek? Spytał Schumann. Już 2 dzień truje się, że go jakiś książę nie zaprosił na bal. On, ten nasz kochany, ten nasz poczciwy Stach. I on sam powiedział to panu? Ba, mruknął doktor, właśnie, że nie powiedział. Gdyby miał siłę powiedzieć, potrafiłby odrzucić tak dalece spóźnione zaproszenie. Myślisz pan, że go zaproszą? O, niezaproszenie kosztowałoby 15% rocznie od kapitału, który książę ma w spółce. Zaprosi go, zaprosi, gdyż dzięki Bogu Wokulski jest jeszcze rzeczywistą siłą. Ale pierwej, znając jego słabość do panny Łęckiej, podrażni go, pobawi się nim jak psem, któremu pokazuje się i chowa mięso, ażeby nauczyć go chodzenia na 2 łapach. Nie bój się pan, oni go nie wypuszczą od siebie. Na to są za mądrzy, ale go chcą wytresować, ażeby pięknie służył, dobrze aportował, a choćby i kąsał tych, którzy im nie są mili. Wziął swoją bobrową czapkę i kiwnąwszy mi głową, wyszedł. Zawsze dziwak. Cały dzień upłynął mi marnie. Nawet parę razy omyliłem się w rachunkach. Wtem, kiedym już myślał o zamknięciu sklepu, zjawił się Stach. Zdawało mi się, że przez parę tych dni schudł. Obojętnie przywitał się z naszymi panami i zaczął przewracać w biurku. — Szukasz czego? — spytałem. — Czy nie było tu listu od księcia? — Odparł, nie patrząc mi w oczy. — Odsyłałem ci wszystkie listy do mieszkania. — Wiem, ale mógł się który zostać, zarzucić. Wolałbym rwać ząb, aniżeli usłyszeć to pytanie. Więc Schumann miał rację. Stach gryzie się, że go książę na bal nie zaprosił. Gdy sklep zamknięto i panowie wyszli, Wokulski rzekł. — Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę? — Naturalnie zaprosiłem go z radością i przypomniałem sobie dobre czasy, kiedy Stach przepędzał u mnie prawie każdy wieczór. Jakże daleko te czasy. Dziś on był posępny, ja zakłopotany i choć obaj mieliśmy sobie dużo do powiedzenia, żaden z nas nie patrzył drugiemu w oczy. Nawet zaczęliśmy rozmawiać o mrozie i dopiero szklanka herbaty, w której było 0,5 szklanki araku, rozwiązała mi trochę usta. Wciąż mówią, odezwałem się, że sprzedajesz sklep. Już go prawie sprzedałem, odparł Wokulski. Żydom? Zerwał się z fotelu i wsadziwszy ręce w kieszenie, zaczął chodzić po pokoju. A komuż go sprzedam? Spytał. Czy tym, którzy nie kupią sklepu, gdyż mają pieniądze, czy tym, którzy by go dlatego tylko kupili, że nie mają pieniędzy? Sklep wart ze 120 tysięcy rubli, mam je rzucić w błoto? Strasznie ci Żydzi wypierają nas. skąd? Z tych pozycji, których nie zajmujemy albo do zajmowania, których sami ich zmuszamy. Pchamy ich, błagamy, aby je zajęli. Mego sklepu nie kupi żaden z naszych panów, ale każdy da pieniądze Żydowi, aby on go kupił i płacił dobre procenta od wziętego kapitału. Czy tak? Naturalnie, że tak. Wiem przecie, kto Szlangbaumowi pożycza pieniędzy. To Szlangbaum kupuje? A któż by inny? Klein, Lisiecki czy Zięba? Ci nie znaleźliby kredytu, a znalazłszy, może by go zmarnowali. Będzie kiedyś awantura z tymi Żydami, mruknąłem. Bywały już, trwały przez 18 wieków i jaki rezultat? W antyżydowskich prześladowaniach zginęły najszlachetniejsze jednostki, a zostały tylko takie, które mogły uchronić się od zagłady. I oto jakich mamy dziś Żydów. Wytrwałych, cierpliwych, podstępnych, solidarnych, sprytnych i po mistrzowsku władających jedyną bronią, jaka im pozostała, pieniędzmi. Tępiąc wszystko, co lepsze, zrobiliśmy dobór sztuczny i wypielęgnowaliśmy najgorszych. Czy jednak pomyślałeś, że gdy twój sklep przejdzie w ich ręce, kilkudziesięciu Żydów zyska popłatną pracę, a kilkudziesięciu naszych ludzi straci ją? To nie moja wina, odparł zirytowany Wokulski. Nie moja wina, że ci, z którymi łączą mnie stosunki, domagają się, ażebym sklep sprzedał. Prawda, że społeczność straci, ale też i społeczność chce tego. A obowiązki? Jakie obowiązki? Wykrzyknął. Czy względem tych, którzy nazywają mnie wyzyskiwaczem, czy tych, którzy mnie okradają? Spełniony obowiązek powinien coś przynosić człowiekowi, gdyż inaczej byłby ofiarą, której nikt od niego nie ma prawa wymagać. A ja co mam w zysku? Nienawiść i oszczerstwa z jednej strony, lekceważenie z drugiej. Sam powiedz, czy jest występek, którego by mi nie zarzucano i za co? Za to, żem zrobił majątek i dałem byt setkom ludzi. Oszczercy są wszędzie, ale nigdzie w tym stopniu, co u nas. Gdzie indziej taki jak ja, uczciwy Dorobkiewicz miałby wrogów, ale miałby też uznanie, które wynagradza krzywdy. A tu machnął ręką. Jednym łykiem wypiłem znowu pół szklanki araku z herbatą, na odwagę. Stach tymczasem, usłyszawszy kroki w sieni, stanął przy drzwiach. Odgadłem, że tak czeka na książęce zaprosiny. Już mi w głowie szumiało, więc zapytałem. Aha, czy ci, dla których sprzedajesz sklep, ocenią cię lepiej? A jeżeli ocenią? Spytał, zamyśliwszy się. I będą cię lepiej kochać, aniżeli ci, których opuszczasz? Przybiegł do mnie i bystro popatrzył mi w oczy. A jeżeli będą kochać? Odparł. Jesteś pewny? Rzucił się na fotel. Czy ja wiem? Szepnął. Czy ja wiem, co jest pewnego na tym świecie? I czy nigdy nie przyszło ci na myśl, mówiłem coraz śmielej, że możesz być nie tylko wyzyskiwany i oszukiwany, ale jeszcze wyśmiewany i lekceważony? Powiedz, nigdyś o tym nie pomyślał? Wszystko jest możliwe na świecie, a w takim wypadku należy się zabezpieczyć. Jeżeli nie od zawodu, to przynajmniej od śmieszności. Do diabła! Zakończyłem, uderzając szklanką w stół. Można ponosić ofiary, mając z czego, ale nie można pozwalać na maltretowanie siebie. Kto mnie maltretuje? Krzyknął, zrywając się. Wszyscy ci, którzy cię nie szanują tak, jakeś na to zasłużył. Przestraszyłem się własnej śmiałości, ale Wokulski nic nie odpowiedział. Położył się na kozetce i splutł ręce pod głową, co było objawem niezwykłego wzruszenia. Potem zaczął mówić o interesach sklepowych głosem zupełnie spokojnym. Około 9:00 otworzyły się drzwi i wszedł lokaj Wokulskiego. — Jest list od księcia! — zawołał. Stach przygryzł owarki i, nie podnosząc się, wyciągnął rękę. — Daj — rzekł — i idź spać. Służący wyszedł. Stach powoli otworzył kopertę, przeczytał i, rozdarwszy list na kilka kawałków, rzucił go pod piec. — Cóż to jest? — spytałem. — Zaproszenie na bal jutrzejszy. Odparł sucho. Nie idziesz? Ani myślę. Osłupiałem. I nagle w tym osłupieniu przyszła mi najgenialniejsza myśl pod słońcem. Wiesz co? Rzekłem. A może byśmy jutro poszli do pani Stawskiej na wieczór? Usiadł na kozetce i odparł z uśmiechem. A wiesz, że to będzie nieźle? Wcale miła kobieta i dawno już tam nie był. Trzeba by przy okazji posłać parę zabawek tej małej. Lodowata ściana, jaka utworzyła się między nami, pękła. Obaj odzyskiwaliśmy dawną szczerość i do północy rozmawialiśmy o przeszłych czasach. Na dobranoc powiedział mi Stach. Człowiek niekiedy głupieje, ale też niekiedy odzyskuje rozum. Bóg ci zapłać, mój stary. Złoty, kochany Stach, żebym miał pęknąć, ożenię go z panią Stawską. W dzień balu u księcia ani Stach, ani Schlangbaum nie byli w sklepie. Odgadłem, że muszą układać się o sprzedaż naszego interesu. W każdym innym razie podobny wypadek zatrułby mi humor na całą dobę, ale dziś ani myślałem o zniknięciu naszej firmy i zastąpieniu jej szyldem żydowskim. Co mi tam sklep, byle Stach był szczęśliwy, a przynajmniej wydobył się ze swych zgryzot. Muszę go ożenić, żeby pioruny biły. Z rana wysłałem do pani Stawskiej liścik, donosząc, że przyjdziemy dziś na herbatę obaj z Wokulskim. Do listu ośmieliłem się załączyć pudełko zabawek dla Heluni. Był tam las ze zwierzętami, całe umeblowanie dla lalki, mały serwis i mosiężny samowar. Razem za rubli 13 kopiejek 60 towaru z opakowaniem. Muszę jeszcze coś wymyślić dla pani Misiewiczowej. Tym sposobem zrobię obciążki z babuni i z wnuczki i tak nimi piękną mamę ścisnę za serce, że musi kapitulować przed świętym Janem. Oj, do licha, a ten mąż za granicą? No co tam mąż, niechby się pilnował. Zresztą za jakiś dziesiątek tysięcy rubli dostaniemy rozwód z nieobecnym i zapewne już nieżyjącym. Po zamknięciu sklepu idę do Stacha. Lokaj otwiera mi drzwi i trzyma w ręku wykrochmaloną koszulę. Przechodząc przez pokój sypialny, widzę na krześle frak, kamizelkę. Oj, czy z naszej wizyty nie miałoby nic być? Stach w gabinecie czyta angielską książkę. Czort wie, na co jemu ta angielszczyzna. Przecie można ożenić się, będąc nawet głuchoniemym. Przywitał mnie serdecznie, chociaż nie bez pewnego wahania. Trzeba wziąć byka za rogi, pomyślałem. I nie kładąc czapki na stole, mówię: no, chyba nie ma co czekać. Idźmy, bo te panie spać się pokładą. Wokulski złożył książkę i zamyślił się. Brzydki wieczór, rzekł. Śnieżyca. Innym ta śnieżyca nie przeszkodzi jechać na bal, więc dlaczegoż nam miałaby psuć wieczorek? Odpowiedziałem z głupia frant. Jakbym kolnął Stacha, zerwał się z krzesła i kazał podać futro. Służący, ubierając go, mówił: tylko niech pan żara wracza, bo już pora ubierać się i fryzjer przyjdzie. Nie potrzeba, odparł Stach. Przecie nieuczesany nie pójdzie pan tańczować. Nie idę na bal. Służący rozłożył ze zdziwieniem ręce i rozstawił nogi. Co pan dziś wyrabia? Zawołał. Pan tak robi, jakby pan miał źle w głowie. Pan Łęczki tak prosił. Wokulski prędko wyszedł z pokoju i zatrzasnął drzwi pod nosem zuchwałemu Famulusowi. Aha, myślę. Więc książę spostrzegł, że Stach może nie przyjść i na przeprosiny wysłał tego niby teścia. Szuman ma rację, że oni go nie zechcą wypuścić, no, ale my wam go odbierzemy. W kwadrans byliśmy u pani Stawskiej. Rozkosz, jak nas przyjęto. Marianna wysypała kuchnię piaskiem. Pani Misiewiczowa ubrała się w jedwabną suknię tabaczkowego koloru, a pani Stawska miała dziś takie śliczne oczy, rumieńce i usta, że można się było na śmierć zacałować przy tej pięknej kobiecie. Nie chcę się uprzedzać, ale dalibóg. Stach spoglądał na nią z wielkim zajęciem przez cały wieczór. Nie miał nawet czasu spostrzec, że Helunia ubrała się w nową szarfę. Co to był za wieczór? Jak pani Stawska dziękowała nam za zabawki, jak ona osładzała Wokulskiemu herbatę, jak go parę razy trąciła brzegiem rękawa. Dziś już jestem pewny, że Stach będzie tu przychodził jak najczęściej, z początku ze mną, później beze mnie. W środku kolacji zły czy dobry duch skierował oczy pani Misiewiczowej na kurier. — Widzisz, Helenko — rzekła do córki — że to dziś bal u księcia. Wokulski sposępniał i zamiast w oczy pani Stawskiej zaczął patrzeć w talerz. Wziąwszy na odwagę, odezwałem się nie bez ironii. Piękne to musi być towarzystwo u takiego księcia. Stroje, elegancja. Nie tak piękne, jak się wydaje, odpowiedziała staruszka. Stroje bardzo często niepopłacone, a elegancja. Zapewne inna musi być w salonie z hrabiami i książętami, a inna w garderobie z biednymi robotnicami. O, jakże mi staruszka w porę wystąpiła ze swoją krytyką. Słuchajże, Stasiu, pomyślałem i pytam dalej. Więc te wielkie damy nie bardzo są eleganckie w stosunkach z pracownicami? Proszę pana, odparła pani Misiewiczowa, trzęsąc ręką. Znamy tu jedną magazynierkę, której te panie dają roboty, bo jest bardzo zręczna i tania. Łzami się nieraz zalewa, kiedy od nich wraca. Ile się to trzeba naczekać z przymierzeniem sukni, z poprawieniem, z rachunkiem, a jaki ton w rozmowie, jakie impertynencje, jakie targi. Ta magazynierka mówi, jak dobrze życzę, że woli mieć do czynienia z czterema Żydówkami, aniżeli z jedną wielką damą. Choć teraz i Żydówki psują się. Gdy która zbogaci się, zaraz zaczyna mówić tylko po francusku, targować się i grymasić. Chciałem spytać, czy panna Łęcka nie stroi się u tej magazynierki, ale żal mi było Stacha. Tak mienił się na twarzy, biedaczysko.